Witam, nazywam się Adam Kolendo i poprowadzę nowy podcast o piłce. Coś, czego jeszcze w Enklawie nie było. Słyszałem, że Martin chciał, żeby w Enklawie było coś o sporcie, więc postanowiłem zrobić coś takiego. Podcast będzie nazywał się Podaj Dalej. To jest pierwsza audycja. Porozmawiamy dzisiaj o piłce nożnej w Anglii, o końcu sezonu, o sędziowaniu w Anglii, które jest dosyć na niskim poziomie. W tym sezonie wyjątkowo. No i o półfinałach Ligi Mistrzów, które już za nami, i nadchodzącym finale, który będzie za 3 tygodnie, więc 24 maja w Lizbonie. Zaczynamy.
Denerwuje się Sir Alex Ferguson. To samo dzieje się gdzieś tam w duszy, w sercu, w organizmie Roberto Manciniego. Manchester United już zakończył swoje spotkanie na Stadium of Light. Teraz dla nich także to są szalenie nerwowe sekundy. Balotelli! Uwaga teraz! Strzał Aguero!
3-2!
Aguero!
Argentyńczyk Aguero zdobywa zwycięskiego gola. Coś nieprawdopodobnego. W 2 minuty strzelili 2 gole podopieczni Roberto Manciniego. 16 gol Aguero w 16 meczu na Etihad Stadium w tym stadionie.
Przywołałem fragment ostatniego meczu sezonu 2011-2012, dlatego że ten sezon może być bardzo podobny do tamtego. Znowu mamy końcówkę. W końcówce sezonu bardzo ciasną sytuację w czubie tabeli. Liverpool, który jest pierwszy w tabeli, ma 80 punktów. Tuż za nim jest Chelsea, która ma 78 punktów. I trzeci jest Manchester City, który ma 77 punktów, ale jedno spotkanie rozegrane mniej. Jeżeli to spotkanie wygra, a prawdopodobnie tak będzie, bo te zaległe spotkanie ma za Aston Villa, która walczy co prawda o utrzymanie, ale mecz na Etihad Stadium, nie chce mi się wierzyć, że Aston Villa jest w stanie ten mecz wygrać. Wygrać i zremisować też myślę, że nie ma szans. Nie ma, chociaż w lidze angielskiej takie rzeczy się zdarzają. Właśnie jak przywołany przeze mnie mecz Manchesteru City w ostatniej kolejce sezonu 2011-12 z Queen's Park Rangers. W tym to meczu City przegrywało do 92 minuty z Queen's Park Rangers 2-1. Wtedy Dzeko strzelił gola głową na 2-2. I dosłownie w ostatnich sekundach meczu Aguero strzelił bramkę na 3-2. Czy w tym sezonie może być tak samo? Może. To bardzo możliwe, bo Liverpool, jeżeli wygra ostatnie 2 mecze do końca, jeżeli City wygra ostatnie 3 mecze do końca, zrównają się punktami w tabeli i decydować będzie różnica bramek. Która to różnica jest na korzyść Manchesteru City? Manchester City w tym momencie ma bilans bramek 58, to znaczy 93 bramki zdobyte, 35 straconych, i Liverpool ma tych bramek 96 zdobytych, ale 46 straconych, i tu decydować będzie różnica. No i tą różnicę City ma na swoją korzyść. Czy Chelsea jest w stanie dojść do tych dwóch liderujących drużyn, można powiedzieć, bo mimo że Chelsea jest na drugim miejscu, to tak naprawdę no już z walki o mistrzostwo się wyłączyła dawno, dawno. Ten mecz z Liverpoolem w poprzedniej kolejce, który Chelsea wygrała 2-0, po wspaniałej grze obronnej Chelsea, trzeba to przyznać, ten ich styl nie jest może zbyt porywający. Wielu ludziom się nie podoba, zarzucają Mourinho, że tego po prostu nie da się oglądać. Ja podzielam zresztą to zdanie, że tej piłki nożnej no nie da się raczej oglądać z podziwem. Nie jest to coś, co chciałoby się oglądać co tydzień i zachwycać się tym. No ale jednak jest to skuteczne i Mourinho broni się tym, że mecze wygrywa. Ale wracając do tych dwóch drużyn, które rozegrają, tak naprawdę to już jest pewne, że to Liverpool i Manchester City podzielą między sobą mistrzostwo Anglii i tak naprawdę do ostatniej kolejki będziemy się zastanawiać, kto to mistrzostwo wygra, czy będzie to Manchester City, czy Liverpool, czy Manchesterowi powinie się noga, czy jednak nie, i dowiedzie to mistrzostwo do końca i Pellegrini zostanie bohaterem w swoim pierwszym sezonie Ja w końcówce tego sezonu sympatyzuję z Liverpoolem, dlatego że bardzo szkoda mi Stevena Gerrarda, dlatego że przez te kilkanaście lat, kiedy już jest w Liverpoolu, nie wygrał Mistrzostwa Anglii, tego najważniejszego trofeum dla piłkarza angielskiego, tak, bo tak naprawdę dla tych piłkarzy, dla tych internacjonałów, którzy przychodzą do angielskich klubów, to Mistrzostwo Anglii nie ma tak wielkiej wartości jak dla takiego rodowitego Anglika, który urodził się na przedmieściach Liverpoolu, wychował się tam i tego mistrzostwa nigdy tak naprawdę nie zgarnął. Grał w dwóch finałach Ligi Mistrzów, grał na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, zdobywał tam bramki, był jednym z najlepszych zawodników w kilku tych turniejach. Był kapitanem na poprzednich Mistrzostwach Europy i będzie kapitanem na Mistrzostwach Świata w Brazylii. Nigdy nie udało się mu tego mistrzostwa zgarnąć, a widać, że bardzo chce w wygranym meczu 3-2 z Manchesterem City. Już po końcowym gwizdku zebrał kolegów do kółka i krzyczał bardzo głośno, że w następnym meczu z Norwich mają zrobić dokładnie to samo, mają wygrać to, mają dowieść 3 punkty obojętnie jak i mają liczyć się nadal w walce o mistrzostwo. No i udało się w meczu z Norwich, Liverpool wygrał, tyle że no nie udało się to już w meczu z Chelsea, z tym bardziej prestiżowym rywalem, którego to ja meczu tak naprawdę najbardziej się obawiałem, jeżeli z perspektywy kibica Liverpoolu, że ten mecz to będzie najtrudniejszy mecz w sezonie tak naprawdę. Widać było, że dla Mourinho to jest bardzo prestiżowe spotkanie, nawet po tym golu 2-0 Williana, że ile to dla niego znaczyło pokonać Liverpool, żeby pokazać, że jest lepszy od swojego ucznia Brendana Rodgersa, którego on tak naprawdę no, dał mu szansę w Chelsea prowadzenia młodzieży. Widać, że to miało dla niego bardzo duże znaczenie i postarał się w tym meczu, żeby Liverpool, który gra bezkompromisowo, tam widać było, że żaden z piłkarzy nie próbował nawet kalkulować. Wiadomo było, że Chelsea będzie się bronić od pierwszej do ostatniej minuty, tak naprawdę tam w 30 minucie któryś z piłkarzy Chelsea pokazywał do Marka Schwarzera, żeby ten spokojnie rozejrzał się, żeby tam zbyt szybko nie wybijał piłki. Tak naprawdę to od pierwszej do 90 minuty w wykonaniu Chelsea to była gra na czas. No, gra na czas bardzo skuteczna, swego dopieli. Nie było to może zbyt porywające dla widowiska, dla pośredniego kibica, który nie był za żadną z tych drużyn. No ale Mourinho pośredni kibic nie interesuje, on chciał wygrać ten mecz i swojego dopiął, no i wygrał. A jak to się stało, to już nikt nie będzie raczej o tym pamiętał za parę lat czy za parę miesięcy nawet. Jeżeli Liverpool tego mistrzostwa nie zgarnie, będą tylko wspomnienia o tym, że Mourinho zatrzymał Liverpool, rozpędzony Liverpool, który wygrał 11 poprzednich meczów z rzędu, który zmasakrował na Anfield Arsenal 5-1 po dwóch golach Schtela. Kto by się tego spodziewał, żeby postawić u bukmacherów, to naprawdę można by było zbić majątek. Ale wracając do końcówki sezonu, do której zostało tak naprawdę 2 mecze i 3 w przypadku Manchesteru City, kibice Liverpoolu swoje szanse na stracenie punktów przez City mogą upatrywać w nadchodzącym meczu z Evertonem, który odbędzie się w następnej kolejce. Tak naprawdę to jest jedyny poważny rywal z tych 3 meczy, które zostały City do końca sezonu. Tak naprawdę, jeżeli gdzieś City ma stracić punkty, to właśnie na Goodison Park. Ale jeżeli ktoś ogląda Ligę Angielską parę lat, tak jak ja, bądź paręnaście takich ludzi, których znam, i wszyscy ci wypowiadają się, że obojętnie, czy to są kibice Liverpoolu, City, Chelsea, czy Arsenalu, że poczekajmy, bo już nie takie rzeczy się w Lidze Angielskiej działy, że tutaj wszystko jest możliwe. Tutaj Beniaminek może wygrać z przyszłym mistrzem Anglii, że tutaj wszystko jest możliwe, że tak naprawdę sprawa mistrzostwa, mimo że ta sytuacja jest bardzo ciasna, faworytem jest City, które musi wygrać tylko 3 mecze. Tak jak mówiłem, Mimo to poczekajmy, bo tu mogą się jeszcze dziać cuda i nie zdziwiłbym się, jeżeli to mistrzostwo zgarnie jeszcze Chelsea. Mimo, że w tej chwili jest na straconej pozycji, ale tu jeden mecz może odwrócić wszystko. To tyle, jeżeli chodzi o Ligę Angielską. Z Ligą Angielską jeszcze się nie rozstajemy. Teraz powiem trochę o sędziowaniu w Anglii, które no, jest na tragicznym poziomie w tym sezonie wyjątkowo.
W dzisiejszym meczu sędzia popełnił dwa błędy.
No, gdyby to były dwa błędy, to dałoby się jeszcze na to jakoś przymknąć oko, ale dwa błędy to angielscy sędziowie są w stanie popełnić w ciągu 10 minut, a w ciągu meczu no to potrafił popełnić dwa poważne błędy, które są w stanie zadecydować o wyniku spotkania. Które są też w stanie zdecydować o w końcowym wyniku ligi, o tym, jakie, które drużyny zajmą miejsca. No niestety, takie są realia angielskiej piłki i często mówi się o tym, że Anglii sędziowie pozwalają grać twardo. Ja bym tutaj stwierdził, że oni często po prostu tych fauli chyba nie widzą albo nie chcą widzieć i uznają, że wszystko jest jak najbardziej w porządku. Nawet już nie mówiąc o faulach, przywołując na przykład niedawny jeszcze mecz przed kilku kolejek Manchesteru City Southampton, gdzie sędzia przy wyniku 1-1 w 45 minucie, już w doliczonym czasie gry, puszcza Davida Silva, który był na 3-metrowym spalonym. I ten David Silva był pewien, że zaraz sędzia odgwiżdże spalonego. I już tak niepewnie podchodził do piłki, niepewnie ją opanowywał. Po czym zobaczył, że sędzia nie reaguje, więc no co miał zrobić? Akcja toczyła się dalej, podał piłkę i był gol. Nie można go za to winić, walczył o mistrzostwo Anglii, walczył o wygraną, sytuacja była trudna, bo Southampton opanowało grę w tej drugiej połowie, było stroną przeważającą na Etihad Stadium po tym szybko strzelonym golu City. No i tak naprawdę można mówić o tym, że sędzia wypaczył wynik spotkania. Druga sytuacja, którą można przytoczyć, to na przykład mecz Liverpoolu z West Hamem United na wyjeździe, gdzie Andy Carroll po złapaniu z piłki przez Simona Mignoletta uderza go w głowę, potem bezkarnie uderza jego rękę, która trzymała piłkę. Piłka wylatuje Mignolettowi z rąk i jest gol. Takie sytuacje w Anglii zdarzają się bardzo często. Są to też niepodyktowane rzuty karne bądź podyktowane nieprawidłowo. Ja się tak trochę zastanawiam, jak to jest, że w jednej z najlepszych lig świata, gdzie grają najlepsi piłkarze na świecie, gdzie toczy się walka o wielkie pieniądze, o prestiż, nie da się przez tyle lat, nie dało się wyszkolić 10, 15 naprawdę porządnych sędziów, którzy mogą w każdym meczu przyjść, wyjść i zaprezentować bardzo dobry poziom, wysoki. No, wiadomo, błędy zdarzają się wszędzie, to są tylko ludzie, ale od tego sezonu sędziów w Anglii wspiera też Goal Line Technology. To jest taka technologia, która pozwala stwierdzić, czy piłka po strzale przekroczyła na pewno całym obwodem linię bramkową. Niektórzy forsują też pomysł, żeby wprowadzić w piłce nożnej powtórki. Ja osobiście nie jestem do końca entuzjastą tego pomysłu, dlatego że po pierwsze mecz trwałby bardzo długo, bo przy każdej spornej sytuacji, jeżeli sędzia miałby problem i sędzia na przykład techniczny miałby oglądać powtórkę, to mimo wszystko trwałoby to za długo i mecz mógłby się wydłużać i trwać godzinami, samo wyczekiwanie na tą powtórkę mogłoby być za długie, zbyt stresujące dla piłkarzy, tam mogłoby dochodzić do sesji różnych scen. Już nawet pomijając to, że piłkarze czasem nie potrafią się zachować, puszczają im nerwy, są tylko ludźmi. Druga sprawa jest taka, że być może te błędy są irytujące czasem, szczególnie jeżeli gra nasza drużyna i chcemy, żeby wygrała i na przykład jeżeli strzelają, nasza drużyna strzela drużyna, której kibicujemy, strzela prawidłowo gola, a sędzia tego gola nie uznaje, to wiadomo, że się denerwujemy, ale taki jest też, myślę, urok piłki, że te błędy muszą być, nie da się ich wyeliminować do końca, ale i należy się starać, żeby tych błędów było jak najmniej, a to, że one są, to jest pewien urok piłki nożnej i też w życiu tak jest. Ludzie, każdy człowiek popełnia błędy i jakie życie byłoby nudne, jeżeli ludzie by tych błędów nie popełniali, jeżeli byśmy byli tacy bezbłędni. Tak samo jest w piłce, piłka nożna nie byłaby tak ciekawa, gdyby tych błędów nie popełniano. Tak samo takie bardzo znane polskie powiedzenie, że piłka nożna jest grą błędów. No i tak jest, no to te błędy też popełniają sędziowie, oni są tylko ludźmi. Ale naprawdę w Anglii to już przekroczyło pewną granicę. No tak sędziować to już po prostu nie można. To powinno być to trochę ta górna granica błędów została przekroczona jednak w Anglii i to nie powinno tak dalej być. To tyle, jeżeli chodzi o sędziowanie. Nie będę dalej się pastwił nad tymi biednymi arbitrami. Niedługo sezon się kończy. Być może do następnej kampanii przystąpią w trochę lepszych formach i tych błędów będzie jak najmniej. A teraz powiem trochę o półfinałach Ligi Mistrzów i o tym, o czym cały piłkarski świat żyje teraz, czyli o finale Ligi Mistrzów, tych derbach Madrytu w Lizbonie, niedaleko Hiszpanii, bo w Portugalii odbędzie się ten finał. No, to będzie coś niesamowitego i cieszę się, nie ukrywam, że cieszę się, że to Atletico właśnie awansowało i że Real Madryt nie z tej jakiejś ukrytej sympatii do tych drużyn, tylko dlatego, że te drużyny grają naprawdę fajnie w piłkę. Być może Real gra dosyć defensywnie, ale potrafi te kontry ciekawe wyprowadzać. To tyle tytułem wstępu.
Berbato Frunej widział to wejście Fletchera, świetnie rozrzucił tę akcję na skrzydło, skąd Frunej, o matko boska, co za bramka, przecież to jest w ogóle niepojęte. Takich goli nawet na treningu się nie strzela, a co dopiero w meczach i to tak ważnych. Wayne Rooney.
No właśnie, oby takich bramek, których nawet na treningu się nie strzela w tym finale Ligi Mistrzów, było jak najwięcej. A jeszcze wspominając o półfinałach, chciałbym powiedzieć, że według mnie w tych półfinałach wygrała jednak piłka nożna, o ile myślę, że jeżeli chodzi o mecz Chelsea z Atletico, to wszyscy się ze mną zgodzą, przynajmniej większość, tyle. Jeżeli chodzi o mecz Bayernu z Realem Madryt, to kwestia jeszcze sporna. Ja może zacznę od meczu Atletico z Chelsea i powiem, że cieszę się, że awansowało Atletico, dlatego że no po prostu Chelsea nie gra takiej piłki, którą chce się oglądać w finale Ligi Mistrzów. Finał Ligi Mistrzów to powinna być porywająca gra od pierwszej do ostatniej minuty, a jeżeli ktoś ogląda piłkę nożną, ogląda Chelsea, to wie, że Chelsea tak w piłkę nie gra. Przynajmniej z tymi dobrymi zespołami. Z tymi, którzy potrafią ukłuć i potrafią zaatakować. Nie z drużynami pokroju Crystal Palace, z którym de facto Chelsea przegrała, ale z drużynami lepszymi wiadomo jaką taktykę ma Mourinho. Widać było w tym pierwszym półfinale w Madrycie, gdzie Chelsea po prostu nie chciało stracić bramki. Taka była filozofia Mourinho. Nie straćmy bramki, wtedy zagramy w Londynie, zobaczymy co nam wyjdzie. No i nie wyszło. Ja się z tego cieszę. Ten autobus Mourinho został zmasakrowany, zdewastowany przez piłkarzy Atletico Madryt i ja się z tego cieszę. Tego nie ukrywam. Nie dlatego, że nie lubię Chelsea, tylko dlatego, że lubię oglądać ciekawy mecz. Ale żeby jakoś pozytywnie zakończyć ten temat Mourinho, to chciałbym tylko wspomnieć, że Mourinho twierdzi, że szczytową formę swojej drużyny szykuje na następny sezon. I ja mam nadzieję, że to nie będzie szczytowa forma wstawiania autobusu, tylko że po prostu Chelsea zacznie grać w piłkę, a przestanie ją niszczyć, bo to naprawdę no, nie chce się tego oglądać, szczególnie w drużynie, w której grają tacy wspaniali piłkarze jak Hazard, jak Shirley, jak Eto. To nie są piłkarze stworzeni do takiej totalnej defensywy, jaką pokazuje Chelsea w tym sezonie, w tych najważniejszych meczach. Teraz może powiem trochę o tym półfinale Bayernu z Realem Madryt. Więcej tutaj powiem o tym drugim meczu w Monachium, bo w tym pierwszym tak naprawdę to była jedna bramka i no i wiadomo jak to jest z tymi półfinałami. Tego pierwszego meczu to tak naprawdę ważne, żeby nie przegrać. Tak podchodzą do tego drużyny, żeby tam nie stracić za dużo bramek, a tak naprawdę wszystko rozstrzygnie się w tym drugim meczu. Więc tak jak podchodzą do tego piłkarzy, tak jak podchodzą do tego drużyny, tak podejdę też ja. I powiem, że tak było. Zobaczyliśmy, jak ta filozofia Guardioli, tak już forsowana w Barcelonie, ta tiki-taka, te klepanie piłki na 20, 30, tam 15, 16 metrze do znudzenia, to już jest naprawdę do przesady. Ja rozumiem utrzymywanie się przy piłce, kiedy ja mam piłkę, to przeciwnik jej nie ma, kiedy jej nie ma, to nie może mi nic zrobić, no ale to już do przesady, to nie jest ciekawe, tego się nie chce oglądać z takiej drużyny jak Bayern Monachium też. Wspaniali piłkarze jak Ribery według mnie to jest piłkarz stworzony do gry z kontrataku i mam nadzieję, że Guardiola zacznie w końcu tą grę jakoś urozmaicać i będzie ona trochę bardziej porywająca, bo cieszę się, że nie ma Bayernu, takiego Bayernu w finale Ligi Mistrzów. Chciałbym, żeby taki Bayern, jaki widzieliśmy w tamtym sezonie, zagrał w tym finale, ale nie ten Guardioli. To wolę ten Real Madryt, grający z kontry, mądrze się broniący, bo mądrze się broniący to nie znaczy stawiający autobus, tak jak Chelsea. Real mądrze się broni, dobrze kontratakuje, potrafi zagrać może trochę słabiej w tym ataku pozycyjnym niż niektóre drużyny europejskie, ale właśnie ta kontra jest największą bronią Realu Madryt. No i zobaczymy, co się z tego zrodzi w tym finale Ligi Mistrzów, bo Atletico Madryt też myślę, że bardziej zrównoważona jest to drużyna pod tym kątem. Oni potrafią i z kontrataku zagrać bardzo groźnie i z ataku pozycyjnego też potrafią się ustawić, ten pressing mają bardzo wysoki, tak samo jak Real Madryt, to bardzo są blisko charakterologicznie drużyny pod tym kątem taktycznym, są bardzo sobie bliskie, dlatego myślę, że to będzie bardzo ciekawy finał. Real Madryt w tym sezonie Primera División strzelił 98 bramek, a Atletico strzeliło tych bramek 75, także to są potężne liczby, także możemy być praktycznie pewni tego, że w tym finale nie zabraknie bramek. Do tego w drużynie Realu Madryt zagra Cristiano Ronaldo, który jest najskuteczniejszym strzelcem tej edycji Ligi Mistrzów. No, a w drużynie Atletico mamy tego niesamowitego Diego Costa, który jest objawieniem tego sezonu. Tak naprawdę on w tamtym sezonie też był w niesamowitej formie, ale ta kulminacja tej jego formy przypadła akurat na ten sezon. Zobaczymy, co on pokaże. To jest taki naturalizowany Hiszpan, który odrzucił możliwość gry w reprezentacji Brazylii na koszt Hiszpanii. No i prawdopodobnie pojedzie na mundial z tą drużyną. O drużynach już powiedziałem, teraz może chciałbym kilka słów powiedzieć o miejscu, w którym zostanie rozegrany ten finał, bo też jest kilka słów do powiedzenia. Ten finał odbędzie się w Portugalii, w Lizbonie, na Estadio da Luz. To jest po polsku Stadion Światła. Stadion Benfiki Lizbona, która w tym sezonie została mistrzem Portugalii i ma szansę na wygranie Ligi Europy. Ten stadion to jest dosyć ciekawa historia, bo ten stadion, zwykle stadiony rozbudowuje się, prawda? Jeżeli one mają mniejszą pojemność, to te trybuny się powiększa, krzesełek się dokłada i stadion się powiększa. A tutaj zostało zrobione odwrotnie, bo stadion, który został otwarty w 1954 roku, liczył 100 tysięcy miejsc. Na Mistrzostwach Świata w juniorów w 1993 został jeszcze rozbudowany. Finałowy mecz Portugalii z Brazylią na tych mistrzostwach świata obserwowało 120 tysięcy widzów, 127 tysięcy dokładnie. To był wtedy największy stadion w Europie. Gościł też tam finał Pucharu Zdobywców Pucharu w 1992 roku, a przed Mistrzostwami Europy w 2004 roku stadion rozebrano, a na jego miejscu wybudowano mniejszy obiekt na 65 tysięcy widzów o tej samej nazwie. Także no, dosyć niecodzienna sytuacja. Stadion zmniejszono. Takich rzeczy się raczej nie robi, a w Portugalii zrobiono. Według mnie ten stadion idealnie pasuje do finału Ligi Mistrzów. To jest świetny stadion, żeby rozegrać tam finał. Świetne miejsce, piękne miejsce nad wybrzeżem. Także mamy wszystko, czego w finale Ligi Mistrzów nie powinno zabraknąć. Wspaniały stadion, wspaniałe drużyny, grające wspaniałą ofensywną piłkę. No i czego chcieć więcej, tylko czekać na 24 maja i na ten finał w Lizbonie. To już wszystko, co chciałem powiedzieć w tym odcinku. Piszcie komentarze, oceniajcie, piszcie co jest do poprawy. Mam nadzieję, że ten mój montaż da się tego słuchać. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Tak jak mówię, to jest mój pierwszy podcast. Będę się starał, żeby ta jakość tego nagrania była coraz lepsza, żeby coraz więcej było fajnych informacji i ciekawych, żeby się tego dobrze słuchało. No to już wszystko. Do następnego razu.